jedną z piosenek, które przed chwilą śpiewaliśmy. Nie wiem jak wy, ale przynajmniej ja śpiewałem. To właśnie słowa, taka deklaracja, jakieś entuzjastyczne, właśnie wyrażenie tego, że Jezus Chrystus zdjął kajdany z naszych rąk i pytanie, w jaki sposób. Jezus kiedyś powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czy prawda, którą dzisiaj wyczytamy z Bożego Słowa, w jaki sposób nas wyzwoli, to zobaczymy, ale jeżeli będziemy otwartym sercem patrzeć na słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza i z innych Ewangelii, które dzisiaj poznamy, to może tak się zdarzyć. Kiedyś dawno, dawno temu, jeszcze jako dwudziestolatek, bywałem w jednym z krakowskich szpitali w celach edukacyjnych. Zdarzenie miało miejsce na oddziale dziecięcym. Był tam pacjent, chłopak 12-letni, który, jak się dowiedziałem od personelu, bywał pijany. Czy wiecie, skąd brał alkohol? Przemycał mu go jego ojciec. Co myślicie o takim ojcu? Co byście mu powiedzieli, gdybyście go mieli okazję spotkać? Więc jaki dzisiaj będzie temat? Temat dnia, ekspozycja tematu dnia. Może już trochę zaczynamy go sobie wyobrażać. Może sami odgadniecie, gdy przeczytamy fragment Ewangelii Łukasza, który dzisiaj będziemy poznawali. Przeczytajmy pierwszą jego część. Rzekł Jezus znowu do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Więc jaki jest dzisiejszy temat dnia? Negatywny wpływ. Niszczący wpływ. Dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza mówi o wpływie. Może zrobię mały przerywnik. Tutaj są puste krzesła, ale tylko pozornie. Dlatego, że wszyscy ci, którzy tutaj siedzieli, jeżeli są w podróży, słuchają nas teraz albo oglądają w telefonach, a jeżeli są już na naszym, na ich obozie w Świętajnie, to mają tam na pewno okazję nas oglądać, czyli tylko pozornie tutaj nikogo nie ma. Dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że pozdrawiamy was, tak, gdziekolwiek jesteście. Dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza mówi o wpływie, o negatywnym wpływie. I może powiesz: ja bym nigdy nie przyniósł, czy nie przyniosła dziecku, i to alkoholu, do szpitala. To jest jakieś wynaturzenie. Ja bym nigdy. I rzeczywiście jest to drastyczny przypadek, ale czy rzeczywiście nie mam z tym żadnego problemu? Z czymś, co wywiera negatywny wpływ na innych ludzi. Czy mnie się nie zdarza mieć jakiś negatywny wpływ? Ja w każdym razie osobiście nie potępiam tego człowieka, tego ojca w tamtym szpitalu, który przynosił alkohol swemu synowi. Chociaż i oczywiście nie pochwalam, ale nie potępiam i jest po temu pewien szczególny powód, o którym powiem później. W każdym razie dzisiaj mówimy o wpływie negatywnym i szczególne słowo, które Jezus używa tutaj, gdy mówi o złym wpływie. Jakie to słowo wychwyciliśmy? Zgorszenie. Co to jest zgorszenie? Patrzmy na wers drugi. Tam są słowa: być powodem grzechu jednego z tych małych. Być zgorszeniem, to znaczy być powodem grzechu drugiego człowieka. Właśnie wpływ. Jezus mówi tutaj o wpływie, o negatywnym wpływie. Na czym polega negatywny wpływ? Przez co? Czy przez robienie złych rzeczy? Przez zły przykład? Też, na pewno. Jednak tutaj dzisiaj w tym fragmencie pokazany jest pewien szczególny sposób wywierania złego wpływu, sposób specyficzny i postaramy się go odkryć. Do kogo Jezus skierował te słowa? Patrzmy na samą górę fragmentu. Do uczniów, do swoich uczniów. I mówi do nich później, na końcu tych dwóch wersów, uważajcie na siebie. To oznacza, że właśnie coś takiego im zagraża, wywieranie złego wpływu, gorszenie innych, a więc zagraża też nam. Więc załóżmy, zróbmy takie założenie, że to nie jest czyjś problem, ale jest to mój problem. Jezus mówi do mnie o niebezpieczeństwie wywierania złego wpływu i z tego fragmentu mogę się nauczyć czegoś na ten temat. Najpierw może nauczymy się, kto jest potencjalną ofiarą naszego złego wpływu. Jezus mówi tutaj o małych. Kto to są ci mali, którym zgorszenie najbardziej zagraża? Popatrzmy na te same słowa, czy na to samo zdarzenie opisane w innej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Tam czytamy takie słowa. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, to mu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić. Mateusz trochę więcej zapisał słowa, którzy wierzą we mnie. Więc ci mali, tutaj chodzi o ludzi, którzy są wierzącymi, oczywiście w Chrystusa, chrześcijanami, ale małymi, czyli bardziej początkującymi w wierze, bardziej początkującymi od nas. Mali. Jak jeszcze są opisani ci mali w wierze? Popatrzmy list do Efezjan 4. Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki. Jest taki wcześniejszy okres w życiu, kiedy człowiek jest bardziej wrażliwy, bardziej podatny, chłonny, nieugruntowany i wszystko może na niego mieć wpływ. Jest wtedy bardzo zależny od wzorów, na które patrzy. Jest nieugruntowany, jest na początku jak niezapisana tablica. Przyjdzie czas, kiedy taki chrześcijanin stanie się bardziej dojrzały. Zobaczmy, jak to w liście do Efezjan jest tam opisywane w tym 4 rozdziale. Kolejny cytat. Aż dojdziemy do człowieka doskonałego. Kiedyś w przyszłości, jeżeli jestem takim początkującym, ja też nim kiedyś byłem, kiedyś w przyszłości nie będę już tak podatny na wpływ, będę potrafił rozróżniać i już nie będzie tak, że cokolwiek ktoś powie, coś pokaże mi, jakiś wzór, to będzie mi to szkodziło. Niektórych z nas tutaj już nie da się tak łatwo zepsuć, gdybyśmy nawet próbowali, albo zaszkodzić im, ale póki co też wielu jest tych małych, tak? Czyli szczególnie podatnych. Ale popatrzmy teraz, co jest tym powodem zgorszenia, tym szczególnym, co wywiera szczególnie negatywny wpływ na małych. I z tym pytaniem popatrzmy na drugą część dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Łukasza 17. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz mu. Co wywiera najgorszy wpływ na małych, na początkujących chrześcijan, także na dzieci? Odpowiedź jest jedna. Jaka? brak akceptacji. Oczekiwanie od nich więcej, niż są w stanie zrobić. Jeżeli ktoś jest gdzieś bardziej na początku drogi, w jakimś rozwoju, to są rzeczy, które będzie trzeba mu jeszcze długo przebaczać, zanim coś się zmieni, bo jeszcze nie jest w stanie inaczej, bo jest mały, słaby, początkujący, raczkujący. I jeżeli zamiast miłości i zrozumienia damy takim osobom z naszej strony oburzenie, brak przebaczenia, ciągłe pretensje, albo mamy wręcz postawę pretensji, nawyk pretensji do innych, do tych, którzy są z krótszym stażem, jeżeli przejawiają oznaki niedojrzałości, może okażemy im wyższość, że jakoby jesteśmy lepsi, doskonalsi. Powróćmy do tego wydarzenia, do tych słów Jezusa, właśnie opisywanych przez Mateusza, Ewangelia Mateusza 18. Jezus mówi tam kolejne słowa: strzeżcie się, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Czymś szczególnie niszczącym jest poczucie wyższości wobec kogoś, ponieważ nie rozumie, nie radzi sobie tak jak my. Co pomyślelibyście o ojcu, który ma pretensje do swojego malutkiego synka czy córki, że nie potrafią jeść łyżeczką, krzyczy na niego, obraża go różnymi słowami: ty ofiaro, ty łajzo, ty nieudaczniku. A dziecko po prostu jest za małe. Co byśmy pomyśleli o takim ojcu? Albo co pomyślelibyśmy o matce, która ma pretensje do swojego syna czy córki, że nie potrafi pisać bez błędów i krzyczy na niego, obraża go: ty ośle, ty łajzo, nieudaczniku. A dziecko po prostu ma dysleksję. Co byśmy pomyśleli o takiej matce? Mielibyśmy nadzieję, że przyczyną zachowania rodziców jest tylko potrzeba rozładowania własnego stresu, frustracji, a nie sposób myślenia i metodyczne podejście, tak? Czasami jesteśmy mocno przygnieceni przez życie, o coś się bardzo martwimy, coś nas boli i wtedy wszyscy inni ludzie wokół nas bardzo denerwują, łącznie z dziećmi. Ale nie z tego powodu, jacy są, przyczyna jest całkowicie w nas. I to jest jeszcze nieźle. Wystarczy, że powiemy wtedy dziecku: wybacz, to nie ma nic wspólnego z tobą. Ale jeżeli tak naprawdę myślimy i oczekujemy od dziecka, by wzniosło się na jakiś poziom, na który nie może się wznieść, bo jest małym dzieckiem. Jednak my mimo wszystko oczekujemy od niego jakiejś doskonałości, ale podobna sytuacja może zdarzyć się we wspólnocie, wśród chrześcijan. Gdy ktoś wykaże się niedojrzałością, potrzebne jest zrozumienie z naszej strony. Potrzebne jest przebaczanie, akceptacja. A brak tego przebaczania i akceptacji może prowadzić do załamania, do zniechęcenia się, upadku i w końcu do odejścia, że ktoś sobie po prostu pójdzie. Jaki więc największy błąd zrobił ojciec, który przyniósł 12-letniemu synowi alkohol do szpitala? Oczywiście już sam alkohol w szpitalu to przyniesiony dziecku, ale co jest istotą problemu? Ojciec chciał nauczyć swojego syna dorosłego życia, gdy ten do dorosłości miał jeszcze daleko. Nie był to właściwy czas, by oczekiwać od niego dorosłości. Ale tak samo może być wśród chrześcijan. Oburzamy się na ojca z alkoholem w szpitalu, a sami możemy mieć problem, że oczekujemy od innych ludzi czegoś, na co jeszcze nie czas, czego nie są w stanie dać. I może jeszcze długo będzie nie czas, jeżeli przed właściwym czasem przypuścimy szturm, by skłonić do czegoś szybciej niż Bóg zmienia człowieka, tak począwszy od serca, od motywów, to nasze działanie jest niszczące. I może spowodować, że ktoś nie wytrzyma i sobie pójdzie. Postawa akceptacji i przebaczenia jest zawsze na czasie i jest dobrym, właściwym środowiskiem do stawiania wyzwań. Jezus mówi, jeśli twój brat zawini, upomnij go, ale do tego potrzebna jest z naszej strony odpowiednia postawa, właśnie bez poczucia wyższości, nie czuję się lepszy od ciebie. Kiedy jeszcze inny ewangelista, Marek, opisywał tą samą sytuację i te słowa Jezusa, zaakcentował jeszcze inną postawę. Tam Jezus mówi o byciu zgorszeniem dla małych, gdy uczniowie właśnie spierali się o pierwszeństwo, spierali się o to, kto z nich jest największy. Ja jestem największy, najważniejszy, a wy macie mnie słuchać, bo właśnie jestem najważniejszy. I to jest właśnie ta sytuacja. Chrześcijanie, zamiast zwrócić się z troską, opieką, akceptacją wobec tych słabych w wierze, walczą o to, by być uznawanym za największego, najlepszego. I Jezus pokazuje, że coś takiego ma szczególnie niszczące i rujnujące dla innych skutki, bardziej początkujących. Przyszedł mi pewien przykład do głowy na ten temat. Nie wymyśliłem go, mówię to uczciwie, lecz go zaadoptowałem. Pewna dziewczyna w wieku kilkunastu lat była bardzo zbuntowana na cały świat. Prawie wszystko, co robiła, było wyrazem jej buntu. Bardzo oburzała się na wszystkich, bardzo oburzała się na swoją liderkę w małej grupie. Liderkę, która ciągle mówiła jej o Jezusie, że warto jemu poświęcić swoje życie. I pomyślała sobie pewnego razu, że zrobi coś, co tą liderkę raz na zawsze uciszy, by nie prawiła już jej kazań. Wzięła tablice rejestracyjne z napisem nowożeńcy i założyła na jej samochód. Następnie wzięła farbę w szpraju i napisała na jej samochodzie: wzięłam ślub z Jezusem, a do zderzaka przyczepiła jej sporo puszek na sznurku. A ponieważ liderka miała dosyć kiepski wzrok, zorientowała się dopiero kiedy przejechała całe miasto, że coś jej się tłucze pod samochodem. Gdy następnie się spotkały, dziewczyna z wielkim napięciem oczekiwała reakcji. Liderka powiedziała: wiem, że to ty zrobiłaś. Ja? Nie. Nie wiem, o czym mówisz. Liderka powiedziała ze śmiechem: ślub z Jezusem to wzięłam już wiele lat temu, a ty mi o tym we wspaniały sposób przypomniałaś. To było najważniejsze wydarzenie, które zmieniło moje życie. Byłam taką samą dziewczyną jak ty, trochę mnie nosiło, ale kiedy zaufałam Chrystusowi, kiedy wzięłam z Nim ślub, od tamtej pory doświadczam pełni. dobra reakcja. Wobec niedojrzałości, co tu dużo mówić, nawet złości i nieprzebierania w środkach, odpowiedź miłością i akceptacją, zrozumienie. No bo w takim wieku, jak młodego człowieka nosi, różne pomysły mogą mu przyjść do głowy. Ilustracja. Ale ten problem, na który dzisiaj patrzymy, musiał być mocno nabrzmiały we wspólnocie w Rzymie w pierwszym wieku. I Paweł, apostoł, odpowiada na ten problem w swoim liście do Rzymian i dzięki temu mamy relację z tego, co tam się działo. Popatrzmy na list do Rzymian, 14 rozdział. Paweł pisze tak. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o jego poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Sytuacja we wspólnocie w Rzymie była taka, że chrześcijanie, ci bardziej dojrzali stażem, zamiast otoczyć opieką tych nowych, słabych, początkujących z problemami, nieraz pewnie złoszczących się, zamiast odnieść się do nich ze zrozumieniem, odnosili się do nich z pogardą, odpłacali im pogardą, niecierpliwością, brakiem akceptacji. Jezus mówił mały, tak? A Paweł tutaj mówi słaby. To jest to samo, tak? Chodzi o te same osoby. I Paweł też mówi, że jest coś, tak samo jak Jezus, że jest coś, co szczególnie daje okazję czy sposobność do zgorszenia. Co jest szczególnie gorszące? Co jest tym czymś? Pretensja, że ktoś nie myśli tak jak ja. Jak poważny jest to problem, o którym dzisiaj mówimy? To nikt nikogo niby nie krzywdzi, nic nikomu nie zabiera, ale jaki to jest problem, o którym mówimy? Jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za to, jak reagujemy, za wpływ, jaki wywieramy na innych przez właśnie to, jak reagujemy na to, co robią? Jak poważna jest ta odpowiedzialność? W naszym tekście głównym, pamiętamy, dwa słowa tam są. Kamień młyński. Tak? Jezus mówi takiemu, co w ten sposób gorszy, lepiej, żeby zawieszono mu kamień młyński. Wiemy, co to jest kamień młyński. Dzisiaj on występuje tylko w skansenach. Ciężki, ogromny kamień składający się na żarna w młynie. Dzisiejszy odpowiednik, co byśmy wybrali jako dzisiejszy odpowiednik kamienia młyńskiego? Krawężnik, tak? Betonowy krawężnik. I jest to dosyć przerażająca perspektywa, o której Jezus mówi, przywiązać sobie krawężnik do szyi i rzucić się w morze. Jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za wzór, który dajemy, za sposób, w jaki na nich reagujemy. Jeżeli jesteśmy beztroscy i mówimy, a ja sobie tak reaguję, bo ja sobie tak chcę, to lepiej gdybyśmy, słowa Jezusa są tam ostre, i oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy brali krawężniki i sobie przywiązywali do szyi, co byśmy sobie pomyśleli o człowieku, którego widzimy, że on to robi właśnie, tak? Który nagle przywiązuje sobie krawężnik do szyi i idzie pływać. Co byśmy o nim pomyśleli? Że zupełnie zwariował. Tacy głupi jesteśmy, gdy nie troszczymy się o nasz dobry wpływ na ludzi. Chodzi tutaj o taką ostrość patrzenia. Widzisz, człowieku, jaki jesteś głupi, jesteś podobny do kogoś, kto sobie przywiązuje krawężnik do szyi. Czyli Jezus uczy wrażliwości. Mówi, patrzcie, uważajcie na siebie, na wpływ, jaki wywieracie. A co, przypomnijmy, wywiera ten szczególnie negatywny wpływ, niszczący. Oczekiwanie od innych, że będą tacy, jacy nie mogą być. Nie są w stanie. Zamiast okazania im miłości i akceptacji. Niedawno czytałem w czasie skupienia inną jeszcze historię z Ewangelii, gdy ktoś zapytał Jezusa o jego zdanie na temat płacenia podatków. I oto relacja z rozmowy Jezusa z Piotrem na ten temat. Ewangelia Mateusza 17, Jezus odpowiada. Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy powiedział od obcych, Jezus mu rzekł, a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i otwórz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Czy Syn Boży podlega opodatkowaniu? Jezus mówi, mnie to nie dotyczy, synowie są wolni. On nie musi płacić podatków. Jednak zapłaci, żeby nie dać powodu do zgorszenia. Czyli dlaczego? Bo inni ludzie nie są w stanie zrozumieć tego, że on jest wolny, w ogóle tego, kim jest. On jest wolny, nie musi niczego płacić. On nie traktuje tego jako podatek, jest Panem Wszechświata. Ale nie oczekiwał tego, że ludzie zrozumieją. Byłoby to oczekiwanie nierealne. I potraktował ludzi delikatnie, ze zrozumieniem. Nie oczekiwał czegoś nierealnego. Czyli czuł się odpowiedzialny za każde słowo, za każdy swój gest. I chodzi tutaj o sposób myślenia, też o nasz sposób myślenia, jak patrzymy na innych ludzi, jak czujemy się odpowiedzialni, co jest szczególnie niszczące z naszej strony. Właśnie to, oczekiwać od nich czegoś, czego nie są w stanie zrobić, bo nie czas dla nich na to. Jest może jeszcze jedna historia, bo dzisiaj jest trochę gorąco i historie dobrze się wchłaniają, gorzej z długimi teoretycznymi treściami. Gdy byłem studentem, było parę pokoi studenckich przy jednym z ośrodków kościelnych w Warszawie. Mieszkało tam grono studentów, moich kolegów. No i pewnego wieczora, a raczej nocy już, wracałem do Warszawy, szedłem z plecakiem. I gdy podchodziłem do budynku, gdzie był ten akademik, spadł przede mną z wielu pięter foliowy worek napełniony wodą, rozpryskując się tu mi przed nogami. To moi koledzy, studenci, robili kawały, zrzucali z dachu worki z wodą. Ktoś z sąsiednich 16-piętrowych bloków zadzwonił na policję, że tam w tym ośrodku kościelnym ktoś chce popełnić samobójstwo, rzucić się z dachu. Przyjechała policja kryminalna, moi koledzy pochowali się po pokojach i detektyw trafił na mnie w towarzystwie starszego pastora w piżamie i pyta mnie, czy ja chcę odebrać sobie życie. Nie wiedziałem, kim on jest i w ogóle o co mu chodzi. I detektyw śledczy był bardzo poirytowany, że został oderwany od kilku zabójstw do wybryków studenckich. I na to ten starszy pastor w piżamie powiedział do niego, panie detektywie, oni mają sesję, ciężko się uczą. Niech pan zrozumie, że z tej nauki różne pomysły przychodzą im do głowy. Co by nie powiedzieć, spotkaliśmy się ze zrozumieniem, czy moi koledzy. I dzięki temu wystarczyło tylko jedno zdanie tamtego starszego człowieka, by mieć nas po swojej stronie i nie chcieliśmy już mu robić przykrości, by musiał pokazywać swoją piżamę, tak, publicznie na ulicy. Wpływ. Przez to, jak reagujemy na innych, na ich zachowanie. Jakie więc zastosowanie? Jeszcze raz list do Rzymian 15, popatrzmy. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Najważniejsze zastosowanie dzisiaj: postawa akceptacji, przebaczenia, przygarnięcia. Ci, którzy są słabsi w wierze, nowsi chrześcijanie od nas, mogą być trochę denerwujący dla tych z większym stażem. Mogą być trochę fanatykami. Mogą przywiązywać wagę do rzeczy powierzchownych. Mogą ulegać różnym wpływom. I coś ktoś gdzieś usłyszeli i może właśnie jakieś to myślenie być dziwaczne, a nawet irytujące, i trzeba cierpliwości i akceptacji. Możemy tą miłość czerpać przez wiarę od Boga i potrzebujemy przygarniać pomimo. I to jest najlepszy wpływ, jaki możemy wywrzeć, a najgorszy, kiedy robimy coś przeciwnego. Możemy zaakceptować, jak mówi Paweł, nie wdając się w spory o poglądy. Nie oczekiwać czegoś, na co nie czas, cierpliwie czekając, aż odbiorą kolejne prawdy od Boga. Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki wywieramy właśnie na tych, którzy są mali w wierze, początkujący, ale też mali wzrostem, dzieci. To, co do nich mówimy, ma szczególny wpływ i decyduje nieraz o całym ich życiu. Ja osobiście nie czuję specjalnego respektu wobec choćby największych tego świata, jakoś mnie to nie rusza, ale wobec przechodzącego dziecka albo początkującego chrześcijanina zaczynam się pocić z przejęcia, że każde słowo, które wypowiem, każdy grymas ma wpływ. I najlepsze, co mogę zrobić, to okazać zrozumienie, wyrozumiałość i wtedy też zasiać coś dobrego. Dobre słowo, może czasami wyzwanie, ale w opakowaniu akceptacji. Jeszcze na koniec miałem powiedzieć, dlaczego nie czuję się lepszy od tego ojca, który przyniósł 12-letniemu synowi alkohol na oddział szpitalny, czy przynosił. Czy wiecie dlaczego? A chcecie się dowiedzieć? Bo sam podałem mojemu synowi alkohol, kiedy miał 4 lata. Starszemu, Dawidowi. Wprawdzie nie na oddziale szpitalnym w domu, ale też był chory. Po prostu spirytus salicylowy czy kamforowy, już nie pamiętam, był i syrop był w bardzo podobnych butelkach. Obie butelki miały żółte etykiety z malutkimi napiskami, więc wziąłem buteleczkę z żółtą etykietką, nalałem dużą łyżkę stołową, starając się, i podałem Dawidowi do wypicia. Zakrztusił się, oczy stanęły mu w słup. Rzeczywiście przestał kaszleć, a nawet chyba trochę oddychać. Patrzę na etykietę, no tak. Nie wiedziałem wtedy, jakie są skutki wypicia łyżki spirytusu kamforowego czy salicylowego. Nie bardzo wiedziałem, który odbiera wzrok czy coś takiego. Pojechałem na pogotowie. I w sumie nie wiem, jakie spustoszenie uczyniła w nim ta łyżka spirytusu. Kim by dzisiaj był? Ale tu chodzi teraz o waszą reakcję na mnie. Jak odpowiecie na mój zły czyn? Byłem początkującym ojcem. Czy powiecie, no właśnie, co pomyśleliście sobie o mnie? Co za nieudacznik? Co za nieodpowiedzialny człowiek? Trzeba mu odebrać prawa rodzicielskie. Ale gdybyście tak zrobili, a ja byłbym początkującym ojcem, to byście mnie zgorszyli, bardzo zniechęcili do życia, do posiadania więcej dzieci. Nie byłoby wtedy drugiego syna, Pawła. No. Więc lepiej powiedzieć, wybaczamy ci, jeszcze nie jeden błąd zrobisz, my też nie czujemy się lepsi. Ja w każdym razie nie czuję się lepszy od tamtego ojca w szpitalu. Trochę dlatego, że mi też się coś przytrafiło, ale jeszcze bardziej przede wszystkim, że nie czuję się lepszy od kogokolwiek jako rezultat poznania tego, kim jesteśmy, a kim jest Chrystus. Na przykład te słowa Pawła Apostoła, ja jestem największym z grzeszników. No, letnia edycja ekspozycji tematu dnia miała być trochę krótsza z racji temperatur. Nie wiem, czy udało mi się tak trochę krócej, ale jakoś wytrzymaliśmy.